Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Tymi słowami w wielu domach dziś będziemy się witać. Te słowa wybrzmią także zapewne w kościele, bo dziś jest niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, a więc wielkie święta dla chrześcijan i wielka tajemnica, która jest właśnie przeżywana. Dorota Homa, witam i zapraszam na program Busola. Ten program dla Państwa realizuje Piotr Wieszoń, a w naszym spotkaniu do godziny 7 właśnie o tych znakach, których dziś nie brakuje, czy to w kościele, czy też tak oglądając, patrząc na tę naszą tradycję, kulturę, także tuż obok nas. I o tym właśnie dziś będziemy chcieli nieco więcej powiedzieć. Powiedzą oczywiście ci, którzy się na tym znają, a więc duszpasterze. Będzie także o tym, jak przeżywać tę niedzielę wielkanocną. Ta wielka tajemnica, którą świętowano tak naprawdę już w nocy. Wczoraj liturgia Wielkiej Soboty to przecież liturgia, która kończy się procesją rezurekcyjną i to właśnie podczas tej procesji sesji rezurekcyjnej jest ta nowina o zmartwychwstaniu Pana przekazywana. Dzisiaj także po godzinie 6, bo przecież o 6 właśnie rozpoczęły się rezurekcje, rozpoczynają się one właśnie też procesją rezurekcyjną i uroczystym odśpiewaniem tej informacji o tym, że Chrystus zmartwychwstał, że nie ma go w grobie. I o tym będzie dziś w naszym programie, ale oczywiście nie tylko, bo będą też informacje o na przykład tych wydarzeniach, które przed nią, od tych zaproszeń dziś będziemy zaczynać się program. Duszpasterskie wykłady akademickie to jest propozycja dla duchowieństwa archidiecezji lubelskiej. Tradycyjnie zawsze one odbywają się tuż po świętach wielkanocnych. W tym roku 2 i 3 kwietnia, więc najbliższy wtorek i w środę Pauli Caritas będą miały te zajęcia miejsce od 10 do 14. A w tym roku akademickim duszpasterskim wykładom towarzyszą słowa katecheza wobec aktualnych wyzwań, a tych wyzwań, jak wiemy wszyscy, na pewno nie brakuje. Wizja katechezy według papieża Franciszka, u początku wiary jest spotkanie, czy między Ewangelią a TikTokiem. Współczesne wyzwania dla katechezy to są tylko niektóre wątki, które będą poruszane podczas tych kilku godzin, na które to zaproszeni są duszpasterze, nauczyciele religii właśnie do Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Nieszpory dla ministrantów i lektorów w seminarium duchownym będą miały miejsce w najbliższy czwartek, 4 kwietnia. Są one dedykowane przede wszystkim ministrantom starszych klas od klasy 7 szkoły podstawowej i lektorów wraz ze swoimi księżmi, duszpasterzami. To właśnie oni są tą grupą docelową, która zapraszana jest na te spotkania. Okręg Kraśnicki, dekanaty Bychawa, Kraśnik, Turobin, Urzędów i Zakrzówek to jest właśnie ten dzień, kiedy ten dekanat, te okręgi się spotykają w seminarium duchownym w Lublinie. Celem, przypomnijmy, liturgia godzin to codzienna modlitwa Kościoła, a celem liturgii godzin jest uświęcanie czasu w ciągu całego dnia. Polega to na odczytywaniu i wsłuchaniu fragmentów Pisma Świętego oraz wspólnym recytowaniu lub śpiewaniu psalmów bądź różnych modlitw. Te spotkania odbywają się w naszej diecezji od listopada, no i to jest jedno z ostatnich spotkań, bo kolejne jest 18 kwietnia i wtedy spotyka się okręg kazimierski. Będę jeszcze zapewne Państwu o tym przypominać. W czwartek spotyka się okręg kraśnicki. Busola. 4 kwietnia również będzie miało miejsce spotkanie autorskie z księdzem doktorem Krzysztofem Kłysiakiem. Księdzem, który wydał książkę dotyczącą wiary w epoce cyfrowej rewolucji. Ta publikacja została wydana przez wydawnictwo archidiecezji lubelskiej Gaudium, a ta cyfrowa rewolucja, której doświadczamy wszyscy na co dzień, także jest wyzwaniem właśnie dla duszpasterzy, dla duchowieństwa. To świeże przedsięwzięcie ewangelizacyjne, ciekawe, inspirujące, a przy tym bardzo poręczne, odpowiednie dla zabieganych i znudzonych, by nie musieli początek tracić zbyt wiele czasu na lekturę. Jest nadzieja, że pomoże im się na chwilę zatrzymać w drodze, by pomyśleć, co ze mną, co z moim życiem, co ze światem, w którym tu i teraz przyszło mi żyć. To są słowa, które można poczytać i przeczytać, jeżeli chodzi o recenzję właśnie tej książki. Wiara w epoce cyfrowej rewolucji premiera i spotkanie z autorskie z księdzem doktorem Krzysztofem Kłysiakiem 4 kwietnia będzie miało miejsce. Gdzie? Otóż w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, a więc przy ulicy Narutowicza od godziny 17. Przed nami kolejne koncerty w ramach 30. już festiwalu Tempus Paschale. To jest też inicjatywa, która myślę, że jest wszystkim nam dobrze znana, bo od 30 edycji możemy wsłuchiwać się właśnie w te wyjątkowe dźwięki. Stowarzyszenie Pro Musica Antica w Lublinie zaprasza na kolejne koncerty 5 kwietnia, a więc w najbliższy piątek o godzinie 10 w Dworze w Rybczewicach między Wersalem a Londynem. Takie jest hasło tego koncertu, a wśród tych, którzy są, Piotr Olech, Ewa Pukos, Elżbieta Burdzań, Jolanta Mińś. No to jest ta propozycja na piątek, na sobotę z kolei Tempus Paschale i koncert w klasztorze ojców Dominikanów o godzinie 18, 6 kwietnia. To też jest propozycja dla Państwa. Kolejne koncerty 13 kwietnia między innymi, ale o tym będę jeszcze chciała powiedzieć. Najbliższe w najbliższy piątek i w najbliższą sobotę w Rybczewicach i w Lublinie Pańskiego. O 6 w wielu parafiach rozpoczęły się msze święte, a w naszej katedrze, także w Lublinie o 11.30 msza święta pod przewodnictwem metropolity lubelskiego z udziałem kapituły archikatedralnej o godzinie 18.00 niż pory z niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, kończące Triduum Paschalne i nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego. Ta nowenna rozpoczęła się w Wielki Piątek i trwać będzie do przyszłej niedzieli Miłosierdzia Pańskiego. Jeżeli chodzi o Wielkanoc, którą dziś przeżywamy, to warto tutaj też powrócić do życzeń, które wszystkim nam składa arcybiskup Stanisław Budzik. Nie ma w chrześcijaństwie ważniejszej wiadomości niż ta, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Nie ma radośniejszej pieśni niż wielkanocne Alleluja. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest wezwaniem do wiary w sens życia i w dobro tkwiące w człowieku. W obliczu licznych kryzysów i dramatów świata jesteśmy wezwani, aby przywracać nadzieję. I tej nadziei i dobroci wszystkim życzy arcybiskup Stanisław Budzik. To teraz, proszę Państwa, o przeżywaniu tej dzisiejszej niedzieli opowie ksiądz Waldemar Sądecki o tym, jak przeżyć niedzielę wielkanocną. Ania Kośmiej i jej gość.
Jak przeżyć niedzielę wielkanocną?
Myślę, że troszkę Kościół nam pomaga, ponieważ każda niedziela jest taką małą wielkanocą. Bo gdyby sobie wyobrazić, jak ważnym wydarzeniem jest zmartwychwstanie Pana Jezusa, jak kluczowym dla nas, jak fundamentalnym, jak w ogóle najistotniejszym, to właściwie nie wiadomo, jak się przygotować, żeby to niejako wchłonąć, żeby w tym wziąć udział, żeby to przeżyć. I mam właściwie taką szansę, że Wielkanoc jest rozmieniona na wiele takich, można powiedzieć, mniejszych stacji. I właściwie przez cały rok, kiedy przychodzimy w niedzielę, to jest dla nas pamiątka zmartwychwstania. Oczywiście ta taka najważniejsza, najbardziej uroczyście celebrowana, no to będzie teraz. To jakby dla nas oczywiste. Ale chyba to jest tak, że kto cały rok tego Pana Jezusa Zmartwychwstałego szuka w te zwykłe niedziele, najzwyklejsze, to myślę, że z wielką radością znajdzie go w tę najświętszą noc, najświętszy dzień. Natomiast obawiam się, że jeśli jesteśmy na co dzień daleko, no to może rzeczywiście cud się zdarzyć, że jakoś wyjątkowo przeżyjemy to i głęboko i pięknie, każdemu tego życzę, ale może być to trudne. Tak jak turysta, który zawsze chodzi po górach, on zna i piękne widoki, i piękne miejsca i wie, którędy przejść i ma kondycję. Natomiast jeśli ktoś pierwszy raz wejdzie, to może się tylko zadyszki dostać. Zmęczyć się i po prostu nawet nie dojść tam, gdzie jest to najpiękniejsze miejsce. Więc przygotowanie oczywiście jest to najbliższe, tych kilka tygodni, kilka dni, Wielki Post, rekolekcje, ale chyba naprawdę to przygotowujemy się przez cały rok.
Od czego zacząć to uroczyste świętowanie?
Ja bym też troszkę cofnął się wcześniej. W czasie Wielkanocy mamy kilka takich dni, które nas podprowadzają pod tę tajemnicę. Wielki Czwartek to jest zapowiedź Jezusa, że będzie umęczony, że zmartwychwstanie, to jest zapowiedź Eucharystii, kapłaństwa. Kolejny etap, Wielki Piątek, smutek Jezusa, że ma się rozstać z uczniami. Nasz smutek, że jest martwy, że jest ciemno w Kościele i smutno i pusto i wyobrażamy sobie, jakby świat istniał bez Jezusa, jakby wyglądał. Ta milczenie Wielkiej Soboty, gdzie nic się w zasadzie nie dzieje i potem ten pierwszy akord, Wigilia Paschalna, kiedy w nocy zabłysła światło, znak Chrystusa Zmartwychwstałego. I właściwie to niedzielne, wielkanocne śniadanie jest takim już zwieńczeniem. Myśmy to wszystko przeżyli, myśmy to wszystko zrozumieli, myśmy w tym wszystkim razem z Jezusem brali udział i teraz rozumiemy, co się wydarzyło. Mamy nowe życie, Jezus żyje, więc jest obecny w sakramentach, możemy się modlić, wiemy, że nasze grzechy na krzyż zaniósł, ale zmartwychwstał, więc te grzechy razem z Nim zostały pochowane i w zasadzie nie istnieją. Więc jakby gdyby to samo śniadanie wielkanocne, samą niedzielę odciąć od tej całej reszty, to ona jest tak pozbawiona kontekstu. To nie jestem pewny, czy można dobrze zrozumieć, co się wydarzyło. Potrzebne jest te kilka dni takiego przejścia. Nie każdy będzie miał możliwość, może być na liturgii, ale przynajmniej świadomości, co dzisiaj wspominamy, dlaczego to się dzieje, jaka jest kolejność, jakie są konsekwencje poszczególnych wydarzeń. Wtedy nabiera to takiej głębi i radości, i pokoju Bożego. Oczywiście pierwsze, kiedyś tak świętowano, niektórzy zaczynali świętowanie od rezurekcji oczywiście, tego ogłoszenia światu, że Chrystus zmartwychwstał, od procesji. I śniadanie wielkanocne po długim poście, kiedy był bardziej ostry, bardziej wymagający, no dawało takie poczucie, że coś się w życiu zmieniło, że jest ta radość, że Jezus dał nam życie. Próbujemy to przeżyć, próbujemy to celebrować. Jest sens naszego życia i naszej wieczności.
Wspomniał ksiądz o rezurekcji. Rezurekcji, która towarzyszy tylko i wyłącznie niedzieli wielkanocnej.
I tak, i nie. To znaczy oczywiście jest związana z niedzielą wielkanocną, bo słowo rezurekcja pochodzi od łacińskiego słowa zmartwychwstanie. W niektórych parafiach ta procesja rezurekcyjna, procesja zmartwychwstania Jezusa jest celebrowana jeszcze w nocy, po Wigilii Paschalnej. Chodzi o to samo, może są troszkę inaczej postawione akcenty. W naszej parafii troszkę łączymy, można powiedzieć, dawną tradycję, do której wielu parafian jest przyzwyczajonych i robimy rezurekcję o świcie, o 6 rano. Późnym wieczorem, kiedy już jest ciemno, celebrujemy Wigilię Paschalną, więc jest troszkę przerwy między jednym a drugim, ale oznacza to samo. Tej świętej nocy, którą wspominamy, Jezus zmartwychwstał, ogłaszamy całemu światu, że żyje, dlatego jest bicie w dzwony, dlatego jest procesja eucharystyczna, dlatego z taką radością się gromadzimy, bo to jest nasze najważniejsze święto.
Święto, które mówi o radości, ale też i mówi o nadziei.
Oczywiście, naszą nadzieją jest Jezus. W tych obecnych czasach, takich naznaczonych najpierw pandemią, niepewnością, teraz naznaczonych chyba jeszcze bardziej dramatycznie wojną, pytanie, gdzie zwrócić wzrok, gdzie szukać jakiegoś rozwiązania, gdzie szukać jakiejś odpowiedzi. Wiele osób jest przygnębionych, takich troszkę załamanych. Jezus jest odpowiedzią na wszelkie zło świata, na grzech, na przemoc, na niesprawiedliwość. Po to przyszedł na ziemię, by ten świat odmienić, by z tego świata zarażonego grzechem powołać nas do wieczności, do świętości. Więc zmartwychwstanie Jezusa jest dla nas wielką nadzieją. Jeśli Jezus żyje, to nasze życie może się zmienić, nasze sumienie, możemy się nawrócić, grzesznicy inni mogą odnaleźć Chrystusa, może świat się zmienić, a co najważniejsze, czeka nas wieczne życie, czeka nas ten nowy świat, o którym też Jezus mówił, który jest tak pięknie zapowiedziany w Apokalipsie, nowe Jeruzalem, gdzie już nie ma przemocy, nie ma łez, nie ma smutku.
Wielkanoc list skierował do nas wszystkich rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Święci są wśród nas, wyjątkowy student KUL-u, takie jest hasło tegorocznego listu. Poranek wielkanocny jest najbardziej radosnym dniem w dziejach świata. Oto życie, które zostało przerwane, rodzi się na nowo. Bóg zaświadcza o tym niezwykłym cudzie osobiście, najpierw przyjmując na siebie wszelkie cierpienia i słabości, łącznie ze śmiercią, a następnie pokonując je w sposób całkowity i nieodwołalny, pisze na początku tego listu ksiądz Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na początku są rozważania związane z czytaniami, z dzisiejszą Ewangelią, a później kolejne rozdziały poświęcone świadomej wierze, przeżywaniu cierpienia w nadziei na ostateczne zwycięstwo, o ludzkiej i chrześcijańskiej dojrzałości, a także o Uniwersytecie Katolickim, który jest szkołą dojrzałej wiary na drodze do świętości. I o tym pisze ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przypomnę, że także ofiary w poniedziałek składane na tacę będą właśnie przeznaczone na... Czas powiedzieć o tych znakach, które nas otaczają, o tym, co dzieje się w dzień Zmartwychwstania Pańskiego, w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, o mszy rezurekcyjnej, ale także o Tedeum uroczyście odśpiewanym i o czerwonych szatach. O tym wszystkim Ania Kośmi w rozmowie z księdzem Pawłem Bartoszewskim.
Moim rozmówcą jest ksiądz dr Paweł Bartoszewski, a będziemy rozmawiać o najważniejszym święcie w Kościele katolickim, czyli o niedzieli wielkanocnej.
Czystą miłością kocham liturgię, a ta liturgia wielkanocna, mówimy o tym, że to jest szczyt wszystkich możliwych liturgii na świecie i w tej liturgii zbiera się cały rok liturgiczny tak naprawdę. Chciałbym zaburzyć to spojrzenie, ponieważ tak naprawdę Niedziela Zmartwychwstania, na początku powiem coś bardzo kontrowersyjnego, potem spróbuję to wytłumaczyć, ale Niedziela Zmartwychwstania tak naprawdę już jest po wszystkim. Ona tak naprawdę jest już świętowaniem, natomiast nie przeżywaniem. Zwróćmy uwagę, że kiedy rozpoczynamy Tryduum Paschalne, mszą Wieczerzy Pańskiej, mszą, w której wspominamy to, co się wydarzyło w Wieczerniku, ksiądz tak jak zawsze rozpoczyna mszę świętą znakiem krzyża i co ciekawe, błogosławieństwo na koniec mszy świętej dopiero otrzymamy po liturgii Wigilii Paschalnej, czyli w sobotę wieczorem. To jest jedna liturgia. My często rozdzielamy ją w ten sposób, że mówimy, no jest Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wigilia Paschalna, właśnie mówimy Niedziela Zmartwychwstania. Jeśli chodzi o ten czas od Wielkiego Czwartku wieczorem do nocy paschalnej, to jest jedna liturgia, ona się nigdy nie kończy. Kiedy uczestniczymy w mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem, tak naprawdę wszystko, co później robimy, jak wrócimy do domu, jak sprzątamy, jak się kłócimy przy stole i tak dalej, to jest jedna liturgia, ona się nigdy nie skończyła. Ona się dopiero skończy uroczystym błogosławieństwem w tej nocy przejścia ze śmierci do życia. Nocy, która tak naprawdę staje się dniem, czyli staje się już niedzielą. I dlatego też uważam, że dużo wymowniejsze w naszych praktykach kościołów bywa to różnie i jedna i druga forma jest właściwa, żeby było jasne. Natomiast wydaje mi się, że tak, jeśli chodzi właśnie o znak, bo rozmawiam o znakach, jeśli chodzi o znak, to uważam, że najsensowniejsze jest jednak robienie procesji rezurekcyjnej w nocy. Mhm. Właśnie po Wigilii Paschalnej. Bo kiedy słyszymy radosne Alleluja po raz pierwszy? Od 40 dni nie słyszymy. Przez Wielki Post nie słyszymy Alleluja. I nagle kiedy ją słyszymy? To radosne Alleluja. Słyszymy właśnie w sobotę w nocy. W noc przejścia ze śmierci do życia. W noc Wigilii Paschalnej. Co to Alleluja oznacza? No to właśnie oznacza, że już Chrystusa nie ma. My na rezurekcji już tylko światu ogłaszamy to. Czyli właśnie zaczynamy świętowanie, a nie przeżywanie. Wszystko, co się wydarzyło, wydarzyło się od czwartku do tej nocy. I w tą noc się najwięcej wydarzyło. I to jest centrum. Niedziela Zmartwychwstania, nie umniejszając, jak każdej niedzieli, ale to już jest czas świętowania. Natomiast nie przeżycia, nie doświadczenia Boga w takim rozumieniu, tej liturgii, która trwa właśnie do sobotniej nocy, czyli w trakcie tej nocy dzieje się to, co najważniejsze, kiedy właśnie budzimy świat tym głośnym Alleluja, pojawiają się znowu dzwonki, organy, no właśnie dlatego, że już go nie ma, on już zmartwychwstał. Później rano, kiedy, jeżeli nawet jest w kościele rezurekcja rano, przyjdziemy na rezurekcję, to wejdziemy do kościoła i zobaczymy, że grób jest pusty. Nie dlatego, że go ktoś wyniósł, tylko że go tam już nie ma. Bo on w nocy zmartwychwstał. On w tej liturgii Wigilii Paschalnej zmartwychwstał. A tutaj tylko przychodzimy, żeby potwierdzić i tych niedowiarków obudzić tą procesją i tymi dzwonami, które biją w czasie procesji rezurekcyjnej. Ale oczywiście to jest bardzo ważna rzecz. I czy ona będzie niedzielę rano, procesja rezurekcyjna, czy będzie w sobotę, w nocy po Wigilii Paschalnej. W tym sensie, jeżeli będziemy chcieli, tak jak powiedziałem, przeżyć to, tak jak mówi nam Kościół, jak do czego nas zaprasza Kościół, to czas już nie ma aż takiej, nie gra aż takiej dużej roli. Natomiast ważne jest to, byśmy uświadomili sobie, że czas na przeżycie zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa jest od mszy Wieczerzy Pańskiej do liturgii Wigilii Paschalnej. A później jest już świętowanie. I dlatego myślę, że my to intuicyjnie czujemy, no bo z czym nam się kojarzy niedziela zmartwychwstania, z czym nam się kojarzy poniedziałek wielkanocny? No ze świętowaniem, z domem, ze stołem rodzinnym, dobrze zastawionym. No bo jak coś dla nas jest ważnego, co się już wydarzyło, to chcemy świętować. To tak jak z urodzinami. No pierwszych urodzin nikt z nas nie świętował. Drugich pewnie też jeszcze trochę nie, ale trzecie, czwarte, kiedy mieliśmy już pewną świadomość, co się wydarzyło, co wspominamy, to zaczynaliśmy świętować. I to jest dokładnie to samo. Niedziela i poniedziałek wielkanocny to jest czas już świętowania. Zaczynamy znowu wspominać to, w czym przeżyli, w czym uczestniczyliśmy, co przeżyliśmy. I myślę, że tu jest też taka ważna rzecz, byśmy byli gotowi, no właśnie, znaleźć ten czas na to, żeby przeżyć te święta, które są jednym dniem, żebyśmy mieli co świętować, żeby to nie było puste świętowanie właśnie związane tylko z tradycją. Bo trzeba pójść na rezurekcję, to idźmy. Natomiast nie mamy zupełnie świadomości, co nas powinno pchać do tego pójścia na tą rezurekcję.
A ja bym chciała się na chwilę zatrzymać przy mszy rezurekcyjnej, bo jest to bardzo podniosła chwila, która też zapada w pamięć.
To jest trochę podobnie jak Boże Ciało. To są, uważam, takie dwa momenty w życiu Kościoła, które pokazują nam w pierwszej kolejności, ale też całemu światu, no, że my mamy w sobie taką wiarę, taką radość, że nie możemy tego zatrzymać dla siebie. Dlatego procesja Bożego Ciała jest i wychodzimy, idziemy ulicami naszych miast, miejscowości, by wszystkim pokazać. Nie możemy tego ukrywać. Nie możemy tej naszej wiary ukrywać. I tak samo jest w przypadku procesji czy mszy świętej rezurekcyjnej. No dla nas to jest tak istotne, że ten grób jest pusty, w perspektywie wiary istotne, że ten grób jest pusty, bo przecież nie zabieramy figurki Jezusa, ciała Jezusa z grobu, tylko zabieramy figurkę zmartwychwstałego, który tam po liturgii Wigilii Paschalnej zostaje ustawiony. Zabieramy jego prawdziwe ciało w monstrancji, w hostii. I też nie możemy wytrzymać. Czasami mamy takie rzeczy, że pamiętamy z naszego życia takie doświadczenia, że coś tak jest dla nas ważne, że nie możemy tego trzymać tylko dla siebie. I czekamy tylko kogo spotkać, żeby komuś o czymś powiedzieć, że coś nam się udało, że coś przeżyliśmy, że jest jakiś nasz sukces, coś fantastycznego. I to jest dokładnie to samo, że my jako ludzie wiary nie możemy tego zostawić dla siebie, że on naprawdę zmartwychwstał, że ten grób naprawdę jest pusty. I dlatego zabieramy tą figurkę, bierzemy Pana Jezusa w monstrancji i idziemy. Oczywiście no, te procesje rezurekcyjne są raczej, czy praktycznie zawsze wokół Kościoła, więc one są troszkę krótsze, czy bliżej Kościoła niż procesja Bożego Ciała. Ale rzeczywiście charakter mają ten sam. Plus te dzwony bijące, czy to w nocy, czy właśnie rano. Niech cały świat, zbudź się, świecie, zmartwychwstał, naprawdę. To się znowu dokonało. Są takie rzeczy w naszym życiu i to w naszym życiu, naszej codzienności i w życiu naszej wiary, których nie chcemy i nie możemy zostawić tylko dla siebie. I ta procesja rezurekcyjna, ta msza rezurekcyjna, to właśnie chce nam pokazać i o tym nas chce przekonać. Mhm.
I też się pojawiają symbole, chociażby czerwona stuła, krzyż, paschał.
Tak naprawdę paschał nam się pojawia już w liturgii Wigilii Paschalnej. Bo oczywiście paschał to jest najmocniejszy znak, symbol, jeśli tak można powiedzieć, tych świąt, bo no, on symbolizuje Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Symbolizuje tego, który dla świata się oddał i dla świata się spala. Tak jak paschał, tak jak świeca, tak jak paschał. Przez cały okres wielkanocny ten paschał pali się na każdej mszy świętej. To jest piękne, kiedy uczestniczymy regularnie w niedzielnych chociażby mszach świętych w czasie wielkanocnym, no to właśnie widzimy, że go ubywa. To jest powrócenie do tej ofiary Jezusa Chrystusa. Przypomnienie, że On po to przyszedł, po to zmartwychwstał, ale najpierw się ofiarował. Ofiarował się dla nas i spala się jak ta świeca. Więc to jest przepiękny, przepiękny znak i przepiękny symbol. Tak samo jak stuła czerwona zawieszona na krzyżu, czy właśnie figura Chrystusa zmartwychwstałego, Chrystusa triumfującego, bo to, co nas cieszy, to, czego właśnie nie chcemy zatrzymać tylko dla siebie, to właśnie to zwycięstwo Jezusa nad śmiercią. I to nie jest tylko Jego zwycięstwo, że On, o, nasz mistrz zwyciężył śmierć, tylko On, zwyciężając śmierć, spowodował, że i my już nie podlegamy śmierci. Oczywiście na ziemi nasze ciało umiera, ale przecież mamy życie wieczne, bo tym są święta też wielkanocne, przypomnieniem, że nasze życie się nie kończy, tylko się zmienia. Bo od kiedy Jezus zwyciężył śmierć, to im ona nie ma już władzy również nad każdym z nas. I to jest ta symbolika, której i znak, i to przeżycie, którego nie możemy zachować tylko dla siebie.
Wybrzmienie Tedeum na mszy rezurekcyjnej to też jest element, którego nie może tam zabraknąć.
Myślę, że też to taka pieśń, hymn, który jest wpisany w nasze życie wiary, rzeczywiście w najważniejszych momentach życia. I takim momentem dla nas jest zawsze liturgia wielkanocna, bo ona zmienia nasze życie. Ona powinna zmieniać nasze życie, obracać to nasze życie. I wtedy też chcemy Panu Bogu podziękować za to. I przecież ten hymn Ciebie Boga wychwalamy jest jednym wielkim...
Przyrzeczeniem,
ale też dziękczynieniem Bogu. I to w tych dwóch płaszczyznach. Dziękczynieniem moim osobistym, ale śpiewamy go we wspólnocie Kościoła. Czyli też dziękczynieniem całego Kościoła. Takim też dla nas przypomnieniem, że nie jestem samotną wyspą, tylko jestem we wspólnocie. Jestem we wspólnocie ludzi wierzących, jestem we wspólnocie ludzi, którzy myślą tak samo, którzy idą w tym samym kierunku, którzy patrzą w tym samym kierunku. I to jest też ten dodatkowy sens wspólnotowego odśpiewania Ciebie Boga wysławiamy. Trochę już lat kapłaństwa mam, a muszę powiedzieć, że ciarki mi zawsze wtedy po plecach gdzieś tam przychodzą. Właśnie nie tylko z tego względu, że ja śpiewam ten hymn, ale też, że tyle ludzi to samo myśli, to samo chce wyznać. W ten sam sposób chce
na dzień dzisiejszy te słowa przypomina ksiądz Mirek Ładniak, który dla nas także przygotował rozważanie.
Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. W niedzielę zmartwychwstania czytamy z Ewangelii według świętego Jana. W pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze panowały ciemności, przyszła Maria Magdalena do grobu i zauważyła kamień odsunięty od grobowca. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do innego ucznia, którego Jezus kochał, i oznajmiła im: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Piotr i ten inny uczeń wyruszyli więc i udali się do grobu. Obydwaj biegli razem, lecz ten inny uczeń wyprzedził Piotra i jako pierwszy znalazł się przy grobie. A gdy się pochylił, zobaczył leżące płótna. Nie wszedł jednak do środka. Przybył także idący za nim Szymon Piotr i on wszedł do grobowca. Tam spostrzegł leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie. Nie leżała ona razem z tamtymi płótnami, lecz zwinięta osobno w innym miejscu. Wtedy wszedł ten inny uczeń, który dotarł wcześniej do grobu, a gdy zobaczył, uwierzył. Nie pojmowali bowiem jeszcze pisma, iż trzeba, aby on powstał z martwych. Uczniowie wrócili więc z powrotem do siebie. Największa nasza prawda życia chrześcijańskiego. Chrystus zostawia nam pusty grób. I to jest największa nadzieja, nadzieja dla ludzi wierzących, dla ludzi wątpiących, dla ludzi zupełnie niewierzących. Nadzieja dla tych, którzy przeżywają swoje wzloty i tych, którzy mają swoje kryzysy. Bo jeżeli życie miałoby się kończyć tylko tu i teraz, na tym ziemskim padole, to pytanie, co dalej? I na to pytanie dziś Chrystus daje nam odpowiedź. Jest coś więcej, jest życie po życiu. Ten pusty grób tego jest największym dowodem. Oczywiście to jest kwestia naszej wiary, otwarcia się, aby zobaczyć ten pusty grób. Ale co się dzieje z Jezusem, który zmartwychwstały, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, później uczniom się ukaże i wszystkim innym świadkom zmartwychwstania. Chrystus zmartwychwstały. walczy o każdego człowieka. Nie patrzy na Marię Magdalenę, że ona miała za sobą x grzechów, które popełniła. Nie patrzy na Piotra, który go zdradził, że powinien mu jeszcze nawytykać, że jak mogłeś to uczynić. Na uczniów, którzy wystraszyli się i uciekli. On każdego szuka, niejako wyłapuje i zaprasza do tego, by razem z nim być. I to jest dla nas nadzieja. Jesteśmy na różnym etapie życia. Mamy chwile, które może dzisiaj są wspaniałe, ale może też momenty, które nas zupełnie przekreślają nawet we własnych oczach. Chrystus zmartwychwstały. Nawet jeżeli ja sam z siebie rezygnuję, On nigdy ze mnie nie rezygnuje. Walczy o każdego z nas do końca. To jest największa miłość. I niech ta nadzieja zmartwychwstania powoduje, że każdy z nas uwierzy. Uwierzy w to, że nie może sam siebie przekreślać, nie może siebie degenerować, nie może siebie w ogóle wykreślać z życia, bo mam to, to, to na sumieniu. Chrystus zmartwychwstały przychodzi do każdego. A skoro na krzyżu kanonizował pierwszego świętego zbrodniarza, łobuza, który razem z nim wisiał na krzyżu, to każdy z nas ma wielką nadzieję i wielką szansę. Właśnie w Chrystusie zmartwychwstałym. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.